słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw, rzucił się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ale ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utłuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Ale on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę. Nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, abym zabawił się z przyjaciółmi. Gdy jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utłuczone ciele. Ale on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Ojciec i synowie, ojciec i jego dzieci. Ta przypowieść od pokoleń bardzo porusza w Ewangelii i stała się źródłem natchnienia wielu artystów. Sztuka religijna jest pełna motywów tej przypowieści. Dotyka ona bowiem najgłębszych potrzeb, pragnień i tęsknot każdego człowieka. Zastanawiają w tej przypowieści niezwyczajne elementy, które uderzając czytelnika czy słuchacza, mają poprowadzić go dalej w historię Boga z ludźmi, gdy słyszy o Ojcu i Syna. Syn, jeden i drugi, ma pozostać z Ojcem. Tak może żyć. A przecież jest rzeczą naturalną to, co prosi Syn. Prosi o to, żeby mógł wyposażony na życie iść z domu w swoje życie. I prosi Ojca tej przypowieści, by mu dał, co mu przypada z posiadłości Ojca. A co daje mu Ojciec na jego słowo? Nie obraża się. Ojciec daje mu, jak czytamy w tekście greckiej Ewangelii, ton bion, to znaczy daje mu życie. A w dalszym znaczeniu tego rzeczownika daje mu to, co konieczne na życie. Czyli posag na życie. Ale dosłownie życie mu daje. A o co on prosi? O część majątku dosłownie, która na niego przypada. To bardzo wymowne. Prośba Syna i odpowiedź Ojca. Odpowiedź Ojca jest wielkoduszna. Wyposaża go na życie. Daje mu życie, daje mu szansę na życie. To jest rodzic. Nie obraża się. Chociaż prośba Syna mogła go obrazić. Bo Syn prosi o część majątku, jakby Ojciec już nie żył. A jednak pozwala mu żyć. I wspiera go w tym zamiarze. I młodszy syn wyrusza w życie. I przegrywa swoje życie. Przegrywa swoje życie, ponieważ w tej przypowieści zerwał więź z ojcem. Żył po swojemu. Nie chodzi o to, żeby ojciec dyrygował jego życie, ale aby był w więzi z ojcem, który przecież dając mu życie, gdy prosił o część majątku, pozwalał mu żyć. To nie było tak, że ojciec był dyktatorem jego życia. Nie musiał się o to bać. A mimo to zerwał więź. I jak mówi Ewangelia, zdegradował się pośród obcych. Bo dla nich nie był nikim ważnym ani wartościowym. Posłali go w końcu, aby pasł świnie w kulturze tamtego regionu i tamtego czasu. Nieczyste zwierzęta. Wpadł w nieczystość. Nieczystość więzi ze źródłem swego życia. Te niezwykłe elementy przypowieści odsyłają nas do początku. Bo w przypowieści ojciec jest Bogiem, a synowie jego stworzeniami, jego dziećmi. I pierwszy raz w Piśmie Świętym widzimy Boga, który jest rodzicem w pierwszym tekście Biblii. Nie pada tam słowo ojciec jako określenie Boga, ale wszystko, co jest tam powiedziane, oznacza rodzicielstwo Boga wobec ludzi. Bo właśnie w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju słyszymy, jak każdy człowiek się stał i się staje. Stwarza go Bóg, czyniąc go istotą żywą, czyli dając życie. I później przekazuje mu swój majątek, czyli ziemię, i pozwala mu żyć, ale nawet więcej. Błogosławi go i pierwszy raz w całym Piśmie Świętym w tym tekście pada słowo błogosławić. Akcja Boga wobec swojego stworzenia. I to błogosławieństwo w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju wypływa z życia. I oznacza życie. Bo Bóg mówi ludziom, który stworzył, aby się pomnażali w życiu. I aby pomnażali życie i zaludniali ziemię. To jest treść błogosławieństwa. I to jest jego głęboki sens. I gdy później w Izraelu i w wielu innych kulturach rodzice błogosławią dzieci na życie, takim czy innej formie, oznacza, dają im szansę na życie. Nie tylko życzą im życie, tylko dają im wszystko, co im na życie jest potrzebne. To jest dobry ojciec i dobra matka. To natura rzeczy. I tak zachował się Bóg, gdy stworzył człowieka. Nie związał go ze sobą, tylko wyposażył na życie. Całe opowiadanie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju pokazuje w symbolicznej formie, jak krok po kroku Bóg usuwa chaos, żeby stał się kosmos, czyli uporządkowany świat, przestrzeń życia. I dopiero wtedy stwarza człowieka, który jest istotą żywą, dokładnie tak jak wszystkie zwierzęta. Czyli jest zwierzęciem jako biologiczne żywe. A co go wyróżnia? Podobieństwo do Boga. To jedyna wyróżniająca cecha żywej istoty, która się nazywa Adam, człowiek i zwierząt. Poza tym jest zwierzęciem we wszystkim, co w nim biologicznie żywa. Ale podobieństwo do Boga, czyli więź ze Stwórcą, tajemniczy element, którego trudno zdefiniować do dzisiaj. Czym to jest? Dla wielu jest to niczym, tego nie ma. I człowiek jest tylko zwierzęciem. Z wyższymi niby funkcjami od innych zwierząt, ale tak samo jak one podzieli ich los. A ten tekst mówi, że jest coś więcej w człowieku. Jest coś, co jest w nim nie z tego świata, ze świata Boga, który nie jest bożkiem stąd. Tak stał się człowiek w więzi ze swoim Stwórcą, który jest dla niego rodzicem, jest dla niego ojcem. I w tej przypowieści Jezus pokazuje dwóch synów. W innych kontekstach może to oznaczać synów, którymi mianowali się wybrani synowie Boga i synów, którzy pochodzili z innych ludów. Czyli w tej przypowieści jednoczą się Izrael i ludy. Patrząc na Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział i to, co się tam dzieje, i na tę przypowieść, widzimy wewnętrzne powiązanie. Bóg jest Ojcem, ten, który stworzył wszystko, co istnieje, Ojcem każdego człowieka, czy jest Żydem, czy Grekiem, czy mężczyzną, czy kobietą, bo jest istotą żywą, która ma więź podobieństwa z Bogiem, więź z Ojcem. Tragedią ludzi jest to, że idą w życie i żyją na własną rękę, zrywając to podobieństwo, chcąc zapomnieć i je przekreślić, bo to ich upokarza, że nie stworzyli siebie samych i próbują tego, do czego w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale namawia symboliczny wąż, czyli zwierzę. Namawia człowieka, żeby sam stał się Bogiem, czyli stworzył siebie jako bóstwo, bo ten, którego stworzył prawdziwy Bóg, nie jest jego ojcem, tylko przeciwnikiem. Nie jest tym, który życzy mu dobrze na życie, ale tym, który ogranicza jego życie. Dopiero jak to zerwie więź i podobieństwo, będzie Bogiem. Czyli rozwinie się do niebotycznych rozmiarów. I co stało się wówczas w symbolicznych opowiadaniach trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju? Gdy człowiek wreszcie to zrobił, popatrzył na siebie i zobaczył, że jest nagi, a później się dowiedział, że jest prochem, czyli niczym, bezkształtnym prochem, wrócił do nicości. Tyle można osiągnąć, zrywając więź z tym, który stworzył wszystko i usiłując nielogicznie i nieracjonalnie stworzyć siebie jako Boga. Czy dla siebie samego, czy dla innych ludzi. Prędzej czy później doświadczy się degradacji, tak jak zdegradował się syn tej przypowieści. I wówczas pamięć go ocaliła. To kolejny element głęboko zakorzeniony w tradycji wiary natchnionych tekstu. Pamięć. Przypomniał sobie, skąd wyszedł. Przypomniał sobie swój początek, swoje źródło. I tak przypomniał sobie, kim jest, że jest synem Ojca i ma Ojca. I mimo, że zerwał z Nim i stoczył się w nicość, na pole świń i w głód i w groźbę obumarcia, to jednak pamięć go ocaliła. Przypomniał sobie i wraca. Wraca, żeby znowu być z ojcem. To nie infantylny powrót do rodzicielskiego domu, gdy nie można samemu dać sobie rady w życiu. To nie o to chodzi w tej przypowieści, o zdziecinnienie. Chodzi o pokazanie, że pamięć, kim było się od początku, pamięć tych faktów stworzenia jest zbawcza, ratuje życie, kiedy zaczyna się żyć wbrew samemu sobie, wbrew naturze rzeczy, czyli jak zwierzę. Biologiczna, żywa istota bez podobieństwa do Boga, Stwórcy. A człowiek jest jedyną istotą żywą, która tak jest wyróżniona. I bez tego wyróżnienia prędzej czy później się stoczy. Albo przemielą go w życiu. Ludzie, którzy go zniewolą, bo nie będzie miał skąd czerpać mocy swojej godności. I stanie się niewolnikiem prędzej czy później. Ludzi, rzeczy, instytucji, firm, partii, wszelkiego innego stworu, który nie jest boskim stworem. To głębokie znaczenie tej przypowieści ukazuje się ona jako powszechna dobra wiadomość dla Żydów, Greków i wszystkich innych, bo przypomina im ich początek, wszystkich ludzi, zanim stali się Żydami, Grekami czy kimkolwiek innym. Co było jeszcze wcześniej, na samym początku, zanim zaczęliśmy się różnicować w życiu, byliśmy jedno, w jednym Bogu, jednym Stwórcy, jednym Rodzicu. I powrót do Niego, powrót do podobieństwa do Niego, kiedy zatraciliśmy na naszych życiowych drogach, w działaniu, myśleniu, sposobie traktowania innych i siebie, jest zbawiany. Tylko to może ratować życie. A co robi Bóg? A Bóg się nie obrazi. I nie obraża. I gdy tylko pojawia się taki syn, takie dziecko, nic mu nie wypomina. Tej przypowieści to kolejny element zdumiewający. Nie ma sądu nad synem. Ojciec nie wypowiada ani jednego słowa, dlaczego to zrobił. I że poniósł karę za to, co zrobił, nie ma wypominania. To nie znaczy, że ojciec stracił pamięć na ten temat i że nie wie, o co chodzi. Dobrze wie, tylko nie to jest dla niego tematem. Tematem jest, jak tłumaczy drugiemu synowi, który się tak daleko jeszcze w życiu nie zapędził, że jego młodszy syn był umarły, a ożył. I to jest klucz. Jego syn prawie umarł, kiedy zerwał więź z ojcem i zaczął żyć bez tej życiodajnej wspólnoty. Ale wrócił i ożył znowu. I to jest tematem dla ojca, dla rodzica, dla Boga. Nie to nawet, czy dlaczego to zrobił. Jak to się stało, na ile jest winny, bo syn, który wraca, mówi o ojcu, że nic nie oczekuje, poza tym jednym, żeby go przyjął. Nie oczekuje przywrócenia dawnej pozycji. Nie jestem godzien być twoim synem. Mówi prawdę o sobie, ma odwagę prawdy i bierze odpowiedzialność za to, co zrobił. Nie zrzuca na nikogo, nie użala się. I wówczas ojciec z nim na ten temat dalej już nie rozmawia, bo to nie jest dla niego tematem. I natychmiast tej wspaniałej sukni i pierścieniu na ręce ojciec pokazuje jemu i wszystkim dookoła, on nie stracił swojej pozycji. Jest synem, żadnym najemnikiem, chociaż rzeczywiście na to nie zasłużył. Przejadł swoje życie, roztrwonił je. Tak mówi jego brat. Ma rację, ale gdzie nie ma racji brat, któremu ojciec musi tłumaczyć i musi go udobruchać. Tłumaczy mu, że nie to jest tematem najważniejszym, tylko życie. tamten twój brat umarł, a znowu ożył. I każe drugiemu synowi patrzeć właśnie na to, spoglądając na młodszego brata, który sam sobie zawinił. I tak przez pojednanie zaczyna się nowy człowiek, tym synu, który wrócił. To jest nowe narodzenie. To, o czym mówi święty Paweł w liście do Koryntian, przez pojednanie zaczyna się nowy człowiek, nowe narodzenie, nowy świat, nowe życie.